A teraz będę dzielił się z wami Bożym Słowem. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś tu obecny przez Ducha Świętego, że działasz w nas, pośród nas i przez nas. I niech moje serce, nasze serca będą jeszcze więcej i więcej wyczulone na Twój głos, na Twoje działanie, gotowe, aby odpowiedzieć według Twojej woli. Tobie niech będzie chwała, Panie Jezu. Amen. Niewiara, matka wielu grzechów. Myślę, że można by nawet powiedzieć, niewiara, matka wszystkich grzechów. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale czytamy o tym, jak Izraelici po wyjściu z Egiptu pod wodzą Mojżesza weszli na pustynię i ta pustynia była takim miejscem wielkiej próby dla nich, dla ich serc, miejscem wiary, gdzie bardzo często tej wiary brakowało, a wręcz odwrotnie, była niewiara, pojawiała się niewiara w ich sercach. I jest to tak ważne dla Boga i dla nas, że w kilku miejscach w Nowym Testamencie inspirowane przez Ducha Świętego duże fragmenty Bożego Słowa są temu poświęcane, aby o tym do mnie, do nas mówić. I między innymi w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale czytamy, to jest nawiązanie tam do tych sytuacji, czytamy od 12 wiersza. Uważajcie, bracia, ja dodam i siostry, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. Pan Bóg widzi zawsze wyraźnie. Widzi zawsze dokładnie wszystko. Widzi moje serce, Twoje serce, nasze serca. Ja czasem mam tak, że staram się być taki bardzo łagodny, używam takich stonowanych słów, ale Pan Bóg widzi, jak jest. I tutaj także w ten sposób mówi do mnie, mówi do nas. I mówi tak, uważajcie, uważaj, mówi do mnie, do ciebie, uważaj, żeby czasem we mnie nie było przewrotnego serca niewiary. I mówiąc o tej łagodności, a w przeciwieństwie do tego o tej wyrazistości, właśnie o tym tu jest mowa. Bo czy można powiedzieć, że ktoś z nas na tym miejscu, albo ja mamy przewrotne serce niewiary? Dziękuję za szczerość, Krystianie. Chwała Bogu. Wiecie, czasem mówimy, ktoś osłabnął duchowo. I w związku z tym osłabnięciem to jego życie, w tym to życie duchowe, które jest tą osnową, tym rdzeniem życia, no, przechodzi przez różne problemy, przez różne sytuacje. I właśnie wam to tak łagodnie teraz przedstawiam. Ale tu jest mowa właśnie o tym, drodzy. Bo wiecie, to serce przewrotne jest takie mocne określenie, ale chodzi tutaj o to, że przestaje wierzyć. Na tym polega ta przewrotność. Wierzy i przestaje wierzyć. I dlatego, że to słowo zwraca się do ludzi wierzących, do ludzi wierzących dzisiaj do nas i ostrzega nas przed tym, aby tak nie było w moim czy w twoim życiu. A jeżeli, kiedy będziemy dalej się posuwać w tym, co mówi Boże Słowo, zobaczymy taki obraz, aby stan naszego serca mógł ulec zmianie. Mógł ulec zmianie. I znowu wrócę do samego początku. Niewiara, matka wielu grzechów, a myślę, że można by i powiedzieć wszystkich grzechów. Kiedy popatrzymy na Adama i Ewę, na pierwszych ludzi, możemy to różnie określać tam i oczywiście to jest prawdą, cały ten szeroki opis, który byśmy mieli, czy który czasem słyszymy, ale gdzieś u podstawy zabrakło czego? Mocnej, niezłomnej wiary, że jest dokładnie tak, jak Bóg powiedział. Jeśli zjecie z tego owocu, z tego drzewa, stanie się to i to. Niewiara, matka wielu grzechów. Uważajcie, bracia, siostry, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Czyli jeżeli pojawia się to serce niewiary, w pewien sposób następuje odstąpienie od Boga. W pewien sposób. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia. To serce przewrotne zaczyna odstępować od Boga, zaczyna czy przestaje w pełni ufać Bogu. W pełni ufać Bogu. W każdym aspekcie, w każdej dziedzinie. Czyż, drodzy bracia i siostry, nie toczymy tego boju, kiedy wątpliwości, kiedy zniechęcenie próbuje wkradać się w nasze serca, w nasze życie, próbuje zasiać rezygnację? Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa. Mamy udział w samym Panu Jezusie Chrystusie. No, tak potężne, tak wielkie, tak niesamowite. I co tutaj jest powiedziane? Jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie, czyli ta ufność, jak mówi warszawskie tłumaczenie, aż do końca niewzruszenie zachowamy. Cały bieg, aż do końca. Kiedy Boże dziecko fizycznie wyda ten ostatni oddech. Jeżeli tylko nasze pierwotne przeświadczenie, i tutaj jest powiedziane niewzruszenie. Wiecie, to nie jest takie pół na pół. Niewzruszenie. Niewzruszenie. gorący, gorący, niewzruszenie. Zachowamy aż do końca. Przez niewzruszoną ufność, wiarę. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara to jest taka, tak to określę, taka Boża substancja. Ma duchową naturę, która jest w nas i sprawia, że mamy pewność odnośnie rzeczy, których się spodziewamy, dalszej czy bliższej przyszłości, i mamy takie przeświadczenie wewnątrz o tym, czego nie widzimy. Co to może oznaczać? Wiara, że Duch Święty jest tu pośród nas. Przeświadczenie. Nie widzę Ducha Świętego, nie widzę Jezusa Chrystusa, który jest przez Ducha Świętego, ale wierzę, wierzymy. I dalej, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez całą Biblię widzimy to, że Bóg ma upodobanie w tych, którzy Mu ufają. Że Bóg ma społeczność z tymi, którzy Mu ufają, pomimo że nie są doskonali, że popełniają błędy, ale jednak Mu ufają. Od pierwszych stron Biblii aż do ostatnich. Przez Stary Testament i Nowy Testament, przez czas, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, kiedy jakiś poganin, setnik rzymski prosił o uzdrowienie swojego sługi. Jezus mówi, nawet w Izraelu takiej wiary nie widziałem. Także tu nie chodzi tylko, ja tak to odbieram, tak na to patrzę, w tym wersecie z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Oczywiście też o to chodzi, ale nie tylko o ten moment, kiedy przychodzimy do Boga i oddajemy Mu swoje życie, wierząc, że Jezus Chrystus umarł za nas, za mnie, za ciebie, ale o całe nasze życie z Bogiem. O całe nasze życie z Bogiem. I teraz spójrzmy, drodzy bracia i siostry, na tą sytuację, o której właśnie między innymi także w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi o tym, o której żeśmy, to oczywiście było, cały kontekst o tym mówi, te wersety, które tutaj przeczytałem przed chwilą. Spójrzmy do 4 Księgi Mojżeszowej. Trzynasty rozdział, od 30 wiersza przeczytam, do 33. W Nowym Testamencie Boże Słowo nam mówi, że oni wszyscy byli pod obłokiem, że wszyscy pili z duchowej skały, którą jest Chrystus, że wszyscy przeszli przez Morze Czerwone i w Mojżesza zostali ochrzczeni. Wszyscy zostali wyzwoleni z tej niewoli Egiptu i byli w Bożych rękach, pod Bożą opieką. Byli karmieni duchowo. Oczywiście był to inny okres, nie okres, w którym my żyjemy. I Pan Bóg dał im wspaniałe obietnice, wspaniałe dziedzictwo, ziemi opływającej mlekiem i miodem, która była dla nich, która im została darowana. I Kiedy mieli wejść, to było gdzieś ponad rok, jak wyszli z Egiptu. Pan Bóg powiedział do Mojżesza, aby wysłał takich szpiegów, wywiadowców, którzy by obejrzeli tą ziemię, którzy by zobaczyli, jakie tam są miasta, jak ta ziemia wygląda, jakie plony, owoce rodzi. I wrócili. I 10 z nich powiedziało taki raport dało, że nie mogą zdobyć tej ziemi, bo są warowne miasta, są tam synowie Anaka, olbrzymi. I czytajmy teraz ten 30 wiersz. Wtedy Kaleb uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi i mówił, pójdźmy i posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Lecz mężczyźni, którzy z nim poszli, powiedzieli, nie możemy wyruszyć przeciw tamtemu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozpuścili wśród synów Izraela złą wieść o ziemi, którą wyszpiegowali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią, która pożera swoich mieszkańców. A wszyscy ludzie, których w niej widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. Tam też widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka, pochodzących od olbrzymów. Przy nich wydaliśmy się z sobie jak szarańcza, takimi też byliśmy w ich oczach. Rozpuścili wśród synów Izraela złą wieść. Drodzy bracia, siostry, do nas mogą docierać złe wieści. One mogą docierać tak dosłownie, fizycznie do naszych uszu, ale te złe wieści też próbują docierać i do naszych myśli, czy przez nasze myśli. I bywa tak, że obraz jawi się, że nie możemy wyruszyć przeciw temu problemowi, bo jest silniejszy od nas. Jedni z nich mówili złą wieść z serca niewiary, a drudzy tej złej wieści słuchali. To nie było Boże Słowo. To było ludzkie, cielesne, zmysłowe słowo niewiary. I drodzy bracia i siostry, takiego słowa w różnoraki sposób, różnymi kanałami nie brakuje, które dociera, czy próbuje docierać najpierw do naszych zmysłów, bo ono właśnie jest takie naturalne, przechodzi przez zmysły, a potem do naszego serca. Jeżeli w słuchających tych złych wieści była wiara, to przez tą złą wieść została usunięta i pojawiła się niewiara. To jest dla nas takie ostrzeżenie. Uważajcie, bracia i siostry, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Kiedy patrzę na swoje życie wstecz, życie kogoś, kto mając 15 lat uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, życie kogoś, kto wyrósł z tym zboże, życie kogoś, kto prawie przez cały ten okres świadomego życia Bożego dziecka był w większej lub mniejszej mierze zaangażowany w służbę, to widzę w swoim życiu momenty, których dzisiaj się wstydzę, gdzie moje serce było rozgoryczone, gdzie jacyś olbrzymi mi się jawili, albo było inaczej niż wydawało mi się, że dobrze, żeby było. I z tej goryczy wychodziły słowa może niewiary, może niezadowolenia, może szemrania. I ktoś, kto mnie słuchał, czy był zbudowany, czy wręcz odwrotnie. Dlatego to słowo tyczy się mnie i tyczy się ciebie, każdego z nas na tej sali. Drogi bracie, droga siostro, to jest słowo, które Bóg mówi do nas. Amen. Uważajcie, bracia i siostry, dlaczego tak wielu, których znamy, których mamy w dobrej pamięci, dzisiaj wspominamy ze smutkiem i bólem w sercu? Może właśnie zabrakło tego uważania. Może właśnie zabrakło tego uważania. Tak więc oni zaczęli lamentować, zaczęli szemrać, pojawił się strach w ich sercach i pojawił się bunt. Czasem mówimy o sobie czy o kimś, że ma strach odnośnie czegoś, albo że jest jakieś szemranie, jakieś niewłaściwe słowa, ale widzimy, że u podstawy tego była niewiara. Była niewiara. I dalej w 14 rozdziale czytamy tak. I Pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mnie drażnić, jak długo nie będzie mi wierzyć pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Grzechem jest nie tylko cudzołóstwo. Grzechem jest nie tylko kradzież. Grzechem jest nie tylko zabójstwo, ale matką wszystkich grzechów jest niewiara. Bóg ma upodobanie wierzącym. Amen? Amen. Uderzę ich zarazą i wydziedziczę, a ciebie uczynię narodem większym i silniejszym niż oni. Drodzy bracia, drogie siostry, Bóg jest święty. Bóg jest święty. W liście Jakuba jest powiedziane, że u Niego nie ma nawet chwilowego zaćmienia ani odmiany. Jest w światłości nieprzystępny, jest czysty, jest święty. Jest święty. Tak więc moja niewiara zasmuca Jego serce. I Nowy Testament z kolei w Ewangeliach mówi nam takie słowo. Kto nie wierzy w Jezusa Chrystusa, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ale wracając tutaj do tej historii, w 4 Mojżeszowej 14 rozdziale widzimy, że ktoś stanął między świętym Bogiem a ludem. Ktoś stanął i powiedział do Boga, który równocześnie jest Bogiem miłosiernym. Jest Bogiem wielce miłosiernym. I czytamy dalej w tym 14 rozdziale, 19 wiersz, Mojżesz mówi do Boga, bo to właśnie Mojżesz stanął. Przebacz proszę nieprawość Twego ludu według wielkości Twego miłosierdzia, tak jak przebaczyłeś temu ludowi od Egiptu aż dotąd. Wtedy Pan powiedział, przebaczyłem według Twego słowa. Według Twego słowa. Jakie znaczenie miała modlitwa. To była rozmowa. Modlitwa to rozmowa, to była rozmowa Mojżesza z Bogiem. Jakie znaczenie dla Boga miały słowa Mojżesza? Także w liście do Hebrajczyków czytamy, że Mojżesz był wierny w całym Bożym domu. Co to oznacza? Że wykonał wszystko, co Bóg mu zlecił, co Bóg do niego mówił. Ale dlaczego wykonał? Bo wierzył Bogu całym sercem. Wiara. Z niej wszystko wypływa. Posłuszeństwo. Wykonanie Bożej woli. Ty i ja jesteśmy Bożymi dziećmi. Brat Jacek powiedział o tych noszach. Czy twoja i moja modlitwa może mieć takie znaczenie, jeśli chodzi o kogoś? Tu jest powiedziane, zachęcajcie się wzajemnie. Może częścią tej zachęty jest to, że modlę się o kogoś, gdzie na wskutek jakichś głosów pojawiła się niewiara, zwątpienie, jakaś letniość, to i tamto. I ty i ja stajemy między Panem a tym kimś. Królewskie kapłaństwo. Amen. Nie dociera do was, bracia i siostry, znaczenie tego? Mam nadzieję, że Duch Święty mnie wspomaga, bo inaczej nie będę kończył. Jaką to ma moc? Oczywiście ta moc jest z Boga, ale my jesteśmy włączeni w to, powołani w to. I również między Bogiem a człowiekiem stanął doskonały pośrednik, Syn Boży. Syn Boży. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. I może właśnie dlatego, drogi bracie i siostro, że jesteśmy w tym cudownym okresie łaski, w tym miłościwym roku Pana, który trwa już prawie 2000 lat, czy ponad 2000 lat, czasem ja, a może ty, nie uzmysławiam sobie do końca, jak moja niewiara zasmuca Boże serce. Ale równocześnie to jest cudowne, że kiedy Boże Słowo i Duch Święty mi to uświadamia, przez to doskonałe dzieło odkupienia i zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa za każdy grzech, każdą nieprawość i niewiarę, mogę przyjść do Niego, aby na nowo wzrastać wierze, aby na nowo się budować. I dlatego też Pan Jezus mówi: niech się nie trwoży wasze serce, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Przypuszczam, że przypomina wam się kontekst, gdzie Pan Jezus to powiedział. Ale to dotyczy tamtej sytuacji. Tam jest mowa, że przygotował miejsce, wiele miejsca Pan Jezus dla nas w przyszłości. Ale dotyczy to i teraz. Wiecie, kiedy wierzymy, nie trwożymy się. Kiedy wierzymy, nie trwożymy się. Piotr, ten... Wiara właśnie jest tą Bożą nadnaturalną substancją. To jest absolutnie ponadnaturalne. Jak Piotr, będąc uwięziony i czekając na ścięcie, bo nie wiedział, co się stanie, Jakub został ścięty i taki był plan, jeśli chodzi o niego. Pewnie mu to zakomunikowano, na pewno o tym wiedział. Nie wiedział, co się stanie. Oczekiwał ścięcia, ale wiedział, że jest w Bożych rękach, że Bóg się o niego troszczy, że przygotował dla niego miejsce. I zgodnie z tym słowem to było rzeczywistością w jego sercu, to przewyższa zrozumienie ludzkie. Był absolutny pokój, czyli Boży pokój. Absolutny pokój, Boży pokój. I spał mocno, dobrze spał. Także przed tym ścięciem byłby dobrze wypoczęty. Wiara usuwa trwogę, wiara usuwa strach. Gdzie wiara, tam pokój. A w innym miejscu, czyli tu chodzi o stan, a w innym miejscu Pan Jezus mówi, to mówi w okolicznościach, gdy przeklął figowe drzewo, które nie wydawało owocu. I uczniowie się dziwili i on tam nawiązuje do tego i mówi, miejcie wiarę w Boga, miejcie wiarę w Boga. A dalej, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Wiara uruchamia Bożą moc, Boże działanie. Boże działanie. Może myślisz teraz, potrzebuję więcej wiary. Jak ją wziąć? Skąd ją wziąć? Co zrobić, aby jej mieć więcej? W zasadzie, jeśli to jest ta Boża wiara, to ziarnko gorczyczne wystarczy, taka miara tej wiary, ziarnko gorczyczne. Jeżeli to jest ta Boża wiara. I Boże Słowo mówi, że każdemu z nas Pan już dał miarę wiary. Każdy z nas ma miarę wiary, więc musimy się troszczyć o to właśnie, uważać, tak tutaj mówi w liście do Hebrajczyków, bracia, siostry, uważajcie, aby tego nie zaniedbać, tej miary wiary. Ale mówi także w tym liście do Hebrajczyków, w ogóle kiedy tak patrzyłem na ten list do Hebrajczyków, tam jest, on jest właśnie do Hebrajczyków skierowany, nowonarodzonych ludzi, ale nawiązuje w oparciu o stare przymierze i ten system ofiarniczy, aby pokazać cudowność nowego przymierza i ofiary Pana Jezusa Chrystusa i Jego pośrednictwa jako najwyższego kapłana czy arcykapłana. Ale kiedy tak patrzyłem na ten list do Hebrajczyków, to zauważyłem, że w zasadzie to jest list o wierze. Tam jest cały rozdział o bohaterach wiary poświęcony. Trzeci, czwarty rozdział mówi o odpocznieniu, ale mówiąc o odpocznieniu, w jaki sposób tam się wchodzi? Przez wiarę. Przez wiarę. I także w tym liście do Hebrajczyków, 12 rozdziale, mówi tak, biegnijmy wytrwale, patrząc na Jezusa, i słuchajcie uważnie, sprawcę, inne tłumaczenie mówi twórcę i dokończyciela wiary. On jest sprawcą wiary w twoim życiu, On cię podtrzymuje w wierze i On jest dokończycielem, aż dokończymy biegu. Tak więc, drodzy bracia i siostry, tak jak tamci usłyszeli tą złą wieść od tych 10 i ich serca zostały przybite, Tak jest ważne, abyśmy patrzyli na Jezusa. Abyśmy patrzyli. Co to znaczy patrzeć na Jezusa? Drodzy bracia, drogie siostry. Wszyscy wiecie. Wszyscy wiecie. Być z Panem. Czyli z czym? Z Jego Słowem. Być w komorze. Być w społeczności Bożych dzieci. Zachęca nas. Niech jest ten to pragnienie, aby widzieć Jezusa. A On sprawia wiarę w Tobie i we mnie. W Tobie i we mnie. Właśnie dzisiaj, słuchając Bożego Słowa, patrzymy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary w Twoim i w moim życiu. On to czyni. Wiara więc jest usłyszenia, a usłyszenie przez Słowo Chrystusowe. Nie to naturalne, zmysłowe, często złe wieści, ale przez usłyszenie Bożego Słowa. Ono sprawia wiarę. Ono sprawia wiarę. I to Boże Słowo sprawia, że słyszymy. Kiedy w naszym sercu to jest, będziemy słyszeć Boga. Będziemy słyszeć Boga. Będziemy chodzić w wierze. Ten ogień będzie się w nas rozpalał. I Izajasz mówi, a gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić. Amen. Amen. Pomodlimy się. Pomodlimy się, drodzy bracia i siostry. Uważajcie, bracia i siostry, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Może w kimś jest dzisiaj takie serce, gdzie pojawia, czy jest niewiara. Widzisz, tak, widzisz swoje serce dzisiaj. I ono może nawet nie do końca zdajesz sobie z tego sprawę, albo teraz może w jakim stopniu to do ciebie dochodzi, że ono odstępuje od Boga żywego, właśnie mając taką postawę. Chcę wam, drodzy bracia i siostry, powiedzieć, że Bóg nie ma żadnego problemu z grzesznikami. Bóg naprawdę nie ma problemu, Pan Jezus Chrystus nie ma problemu, aby usiąść z prostytutką przy stole i zjeść z nią obiad. Chociaż niektórzy pójdą koło tej restauracji i zobaczą Jezusa z tą prostytutką przez okno i będzie afera na całe miasto. Ale Jezus nie ma problemu. Największy problem, jaki Jezus ma, to ten, kiedy ktoś stara się być kimś przed Bogiem, może przed innymi, kimś, kim nie jest. Kimś, kim nie jest. Dlatego, kiedy szczerze przychodzimy do Boga, On zmienia nasze życie. On nas oczyszcza. On wlewa. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, zachęcam cię, abyś szczerze swoje serce otworzył przed Nim, bo On cię kocha. Bo On cię kocha i troszczy się o ciebie. Panie Jezu, dziękuję ci, że teraz możemy przychodzić do Ciebie i przychodzimy do Ciebie. Do Tego, który jest naszym Zbawicielem i do Tego, który jest Bożym, jedynym barankiem, który gładzi wszelki grzech doskonale, w pełni, zupełnie. do tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I dziękujemy Ci, Panie, że możemy otwierać nasze serca przed Tobą, nasze usta przed Tobą, aby podążać dalej w wierze, aby wzrastać, aby wykonać Twoją wolę, Twoje dzieło tutaj na ziemi, aby odbierać zachętę i aby być zachętą, aby przynosić owoc. Dziękuję Ci, Panie Jezu, aby mieć pokój w swoim sercu, aby wszelka trwoga była usuwana. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że możemy do Ciebie teraz przychodzić, że takim jesteś dla nas i takim jesteś w naszym życiu. I dziękuję Ci, że działasz, kiedy otwieramy nasze serca, nasze życie dla Ciebie, że działasz w naszym życiu i w naszych sercach. Niech Tobie będzie chwała, Panie Jezu, bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.